Czy można sobie wyobrazić człowieka bez domu, tak? W takim ujęciu wielkiej historii? Czy człowiek mógł się stać człowiekiem bez domu? No wiemy, że człowiek stał się człowiekiem dzięki temu, że zaczął posługiwać się artykułowaną mową. To było potrzebne. Nie wystarczą dźwięki, nie wystarczą gwizdy, nie wystarczą jakieś dźwiękonaśladowcze odgłosy. Człowiek musiał wynaleźć artykułowaną mowę, co wcale nie jest ani oczywiste, ani naturalne, bo budowa naszego ciała, budowa gardła i przełyku wcale nie sprawia, że my naturalnie zaczynamy mówić. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie odgłosy wydają noworodki. To jest dalekie od tego, co teraz Państwo na przykład słyszycie ode mnie. Potrzeba dużo wysiłku, żeby zsynchronizować, zharmonizować działanie kilkuset bardzo drobnych mięśni, żeby one zaczęły grać, tak jak trochę wieloosobowa orkiestra. Więc po pierwsze, żebyśmy mogli mówić o Homo sapiens, musi być artykułowana mowa. Po drugie, musi być społeczność i chyba rodzina, choć z tą rodziną bardzo różnie, w tym sensie, że ona mogła być zupełnie inna od tych, które wyobrażamy sobie dziś. No ale po trzecie, żeby ta mowa gdzieś mogła wybrzmieć i żeby ta rodzina gdzieś mogła mieszkać, to potrzebny był dom. No i w powszechnym wyobrażeniu pojawia się taka wizja, że człowiek pierwotny, ten archaiczny, ten pierwszy sprzed wielu set tysięcy lat mieszkał w jaskiniach. I rzeczywiście są takie badania, które potwierdzają obecność człowieka w jaskiniach, taką obecność rozpisaną na wiele lat, a więc nieprzypadkową, nie krótkotrwałą. Najstarsze z tych znalezisk sięgają, proszę Państwa, 2 milionów lat. Bardzo to jest odległa przeszłość. Tylko jest jeden problem z takimi znaleziskami. To znaczy, czy naturalnie stworzona jaskinia naprawdę jest domem? Nie mamy jednej wszechobowiązującej, uniwersalnej definicji domu, ale większość definicji mówi, że dom to coś stworzonego przez człowieka. Jaskinia z kolei jest tworem naturalnym. Pieczara, jaskinia. Czy tego typu naturalne twory, tak, są stworzone przez naturę. No więc w zasadzie trudno nazwać je domem, nawet jeśli ludzie w nich rzeczywiście mieszkali przez wiele lat. Mamy też takie znalezisko trochę młodsze, datowane na 1 800 000 lat temu. Ciągle mówimy o Afryce, no bo stamtąd się Homo sapiens wywodzi. I to jest okrąg, który pewnie zajmowałby może 1/4 powierzchni tej sceny. I istnieje bardzo silne podejrzenie, że ten okrąg wyznaczał po prostu kształt pierwotnego domostwa. No tylko znów mamy jeden kłopot. Nie wiemy, czy to na pewno był dom, czy on był zamieszkiwany trwale, czy tylko czasowo, na przykład domek myśliwski, czy może był to po prostu jakiś spichlerz. No, tyle tysięcy lat minęło, nic się nie zachowało. No więc ta najstarsza historia domów jest po pierwsze bardzo odległa, po drugie dość niejasna, ale wyraźnie wskazuje na to, że ludzie rzeczywiście poszukiwali miejsc schronienia, bezpieczeństwa, odosobnienia i te wszystkie trzy cechy możemy z powodzeniem zaliczyć do takich niezbywalnych cech tego miejsca, które nazywamy domem. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, to jest niezwykle interesujące, a często nam umyka. Ten teatr akurat jest dobrym przykładem, żeby o tym powiedzieć. Pierwsze ludzkie domy, te budowane przez ludzi, już nie pieczary ani jaskinie, to były domy budowane na planie koła. Dopiero znacznie później zaczęły powstawać domy budowane na planie czworokątów, kwadratów, prostokątów i tak dalej. Za tą zmianą nie stoi żaden przełom technologiczny, żaden wymóg architektoniczny. Za tą zmianą stoi transformacja myślenia. Dom okrągły to znaczy, że wszyscy jesteśmy blisko i że wszyscy są równi. Zauważcie, jakie się dzisiaj obiekty buduje na planie koła. No na przykład, kiedy nie wiem, są harcerze albo skauci, to siadają w koło ogniska. Ten teatr też jest półokrągły, co sprawia, że jest bardziej wspólnotowy. Tak? Mamy słynne obrady okrągłego stołu. Tak? To przecież miało sprzyjać temu, żeby zasiadający przy tym stole lepiej się porozumieli. Stadiony są, no jeśli nie okrągłe, no to takie owalne. W refleksji humanistycznej mówi się, że to są takie przestrzenie dospołeczne. Jesteśmy razem, jesteśmy bliżej. Co zrobiły domy plastikowe i kwadratowe? Oddaliliśmy się od siebie. Ten najbliższy skutek tego oddalenia to pandemia, ale już nie COVID, tylko pandemia samotności. Jesteśmy samotni jako gatunek jak nigdy wcześniej w historii, do tego stopnia, że w trzech krajach świata, w Japonii, Wielkiej Brytanii, jeśli się nie mylę, w Singapurze powstały już ministerstwa do spraw samotności, bo to jest prawdziwy problem i to też temat związany z domem.
Choć domy są różne, zobaczą je Państwo zresztą dzisiaj także, to tak naprawdę wszystkie są budowane według jednej metody. Ta metoda mianowicie to jest wyraz naszych wartości, naszego światopoglądu. Bez względu na to, wobec tego, czy dom z liści palmowych, czy też te apartamentowce, które Państwo mijali idąc do teatru, albo te, które się właśnie budują. Ja minęłam, a mieszkam naprawdę niedaleko, 3 budowy w centrum nowych domów. Wszystko to jest wyraz tego, kim jesteśmy i co myślimy o świecie. Dla mnie dość absurdalne z punktu widzenia, nie wiem, praktycznego jest rezygnowanie z budowania okrągłych domów. Z tego choćby powodu, że nie wiem, czy mam rację, ale jak obserwuję w Anglii kościoły średniowieczne z okrągłymi wieżami, to one stoją do dzisiejszego dnia i nie wymagają żadnych podpórek. Natomiast te budowane później, które mają wieże kwadratowe, mają podpory, bo taki się łatwiej może zawalić. W związku z tym rezygnacja z budowania domu okrągłego wiele, wiele, wiele lat temu, to była też rezygnacja z bardzo praktycznej strony. No, bo ważniejsze było i bardziej wartościowe było to, że już nie jesteśmy wspólnotą, że już nie jesteśmy częścią wszechświata, tylko że my tu przejmujemy rządy. Po wszystkich domach widać systemy wartości?
Tak, chyba tak można by powiedzieć, właśnie bez względu na to, czy to dom z liści, jak wspomniałaś, czy dom z rodem z muratora na przykład, tak? Te bardzo podobne do siebie, bliźniacze podobne rezydencje, które wyrastają jak grzyby po deszczu przy każdym większym polskim mieście, to też jest wyraz pewnych wartości, aspiracji, marzeń, tego, co o sobie myślimy, tego, jak myślimy o przestrzeni, która nas otacza. Epidemia tuj, coś przerażającego to jest i estetycznie, i botanicznie właściwie, no bo tuja to jest obcy, agresywny gatunek, no ale bardzo tani, prawda?
Nie ma liści.
Nie ma liści, ale no ja raczej myślałem o tych względach estetycznych. A więc także względy i wartości ekonomiczne grają tutaj ogromną rolę. Bo dom jest taką wielowątkową, wielorozdziałową opowieścią o nas samych. W domu się przecież żyje, w domu się śpi, w domu się spożywa posiłki, w domu się kocha, w domu się nienawidzi, czasem najbliższego sąsiada za płotem albo za tą tujową jakąś zasłoną. W domu się także umiera i to czasem bardzo mocno odciska się na tym, jak w domu żyjemy. Dom przechowuje przeszłość, dom mówi o tym, jacy chcemy być w przyszłości, wyznacza nas nasz status. Bardzo wiele tych opowieści jest wpisanych w każdy dom i znów powtórzę, bez względu na to, czy jest on zrobiony z takich nietrwałych, wydawałoby się, liści, czy z tak trwałego, jak sądzimy dzisiaj, materiału, jak na przykład żelazobeton.
Pokaż mi swój dom, powiem ci, kim jesteś oczywiście. To jest akurat ciągle aktualne powiedzenie, bo wiele z tych opowiedzeń, do czego mam nadzieję dojdziemy, straciło już swoją aktualność. Świat się zmienił na tyle, że albo zmienia, jest w procesie zmiany, że pewne powiedzenia dobrze byłoby przeformułować. Swoją drogą to smutna jest opowieść o nas w takim razie, o nas na przykład Europejczykach, kiedy obserwujemy, co robimy ze swoim środowiskiem po to, żeby stawiać kolejne i kolejne i kolejne domy. Choć, jak twierdzą ci, którzy sprawę badają, gdyby tak w tej chwili wszystkich ludzi rozlokować po mieszkaniach, to wystarczyłoby tych wybudowanych już dla wszystkich, więc tak naprawdę nowych budować nie trzeba. Więc zastanówmy się, dlaczego je budujemy. No powód jest tylko jeden. Chodzi o zysk. Chodzi o zysk tych, którzy to budują i o zysk, którzy to kupują, no bo prawdopodobnie jest to na wynajem i tak dalej, i tak dalej. Raz jeszcze powiem, dla mnie to jest smutna opowieść o naszym świecie, liczę na inną przyszłość.
Trochę może bym zmiękczył to, co powiedziałaś przed momentem, że zysk i wyłącznie zysk. Czasem idzie też o realizację marzeń, zwłaszcza w takim kraju jak nasz, gdzie ten problem mieszkaniowy właściwie od dziesięcioleci, by nie powiedzieć od stuleci, się ciągnie. Zawsze mieszkań było mniej niż rodzin, które chciały takie mieszkanie posiadać, a potem domy, one zawsze były zbyt małe, niż mówiły o tym te metraże były zbyt małe, niż mówiły o tym oficjalne rozporządzenia. No i kiedy się pojawiły możliwości finansowe, ekonomiczne, no też takie organizacyjne, no to ludzie zaczęli te marzenia realizować. I ja to świetnie rozumiem, choć czasami czuję wielką złość, bo mamy oto jakiś wspaniały krajobraz, tak? Z trzech stron jest tylko las i jest pięknie i czasami tam można zobaczyć zwierzęta, ptaki, które tam żerują i nagle ktoś realizuje marzenie i w środku tego cudownego krajobrazu stawia dom. No i jemu jest może fajnie, bo tam przez okno sobie widzi ten las, natomiast dla całej reszty jest już trochę gorzej, bo krajobraz z tym domem nie jest już tak ujmujący, ani tak naturalny. No i kłopot polega też na tym, że mamy fatalne zarządzanie przestrzenią. Tak? Polityka przestrzenna w Polsce jest okropna. Ktoś to porównał do takiego nieudolnego robienia jajecznicy. Miasto powinno być zwarte. Tak? No dzisiaj tą ideą forsowaną przez na przykład badaczy z Sorbony jest tak zwane 15-minutowe miasto, że powinniśmy mieć najdalej kwadrans do wszystkich miejsc, które dają nam pracę, pieniądze, zdrowie, satysfakcję, gdzie możemy zrobić zakupy. Czyli gdzie jesteśmy po prostu sobą jako osoby w różnym wieku, o różnych też sprawnościach i tak dalej, i tak dalej. A jak powstają polskie miasta, to są takie rozlane jajka sadzone, tak? Te podmiejskie osiedla ciągną się w nieskończoność, no bo każdy chce mieszkać jeszcze pod lasem, a ten las ucieka jak horyzont. Do czego to prowadzi? No do tego, że te przedmieścia się właściwie nie kończą, do tego, że coraz droższa jest infrastruktura, no bo tam wszędzie ostatecznie do tych osiedli trzeba dociągnąć prąd, wodę, za chwilę będzie potrzebny asfalt, a jak dorosną dzieciaki, no to przecież będzie trzeba je dowozić i tak dalej. I to się staje coraz droższe i miasta stają się takimi przeciążonymi, przeinwestowanymi molochami. No ale to jest kwestia po prostu tego, że tak można. Tak? No, jeśli działamy w obrębie prawa, a prawo jest wadliwe, no to właściwie trudno mieć pretensje do ludzi, że realizują marzenia.
Budowanie w tej chwili domów i eksploatacja domów według takich technologii, jakie w tej chwili obowiązują, odpowiada za 30% globalnej emisji dwutlenku węgla. I ta cyfra, ta liczba się zwiększa. To, że nie bierzemy tego pod uwagę, jest jakimś dużym nieporozumieniem, ale zanim o tym będziemy rozmawiali, to proponuję, żebyśmy zobaczyli kilka domów i zatrzymali się przy niektórych.
No moglibyście Państwo potraktować to, co jest napisane na tym slajdzie, trochę jak manifest, trochę jak wyznanie wiary, tu rzecz jasna, cudzysłów, osoby, która postanowiła domom przyjrzeć się trochę bliżej. No rzeczywiście dom jest mikrokosmosem. Tu z nim, jak w nim, jak w soczewce zbierają się te różne sprawy i różne wymiary życia, o których tutaj mówiliśmy. No i może nawet tak szumnie można by powiedzieć, że dom jest kluczem do zrozumienia tego, co to znaczy być człowiekiem, w tym znaczeniu, że w domu rzeczywiście żyjemy na co dzień, tak? I tam dokonujemy tych wszystkich rzeczy, które nas konstytuują. Znaczy, zanim wejdziemy do przestrzeni publicznej, to stajemy się osobą publiczną w domu, przed lustrem, w garderobie, przed własną szafą, bez względu na to, czy mamy wielką rezydencję, czy tak zwaną mikrokawalerkę. Stolicą mikrokawalerek w Polsce jest Poznań, mówię to niestety ze smutkiem, tak? Proszę Państwa, ponad 10% mieszkań przeznaczonych na wynajem to są mikrokawalerki. Wiecie, jaka to jest przestrzeń? Mniej niż 10 metrów kwadratowych. I tam jest wszystko. Pokój, łazienka, kuchnia, garderoba, co tam chcecie. I początkowo wydawało się, że nie będzie na to chętnych, bo szukano ubogich studentów albo zdesperowanych, ale okazało się, że one schodzą. Mało tego, niektóre osoby zamieniły to w rodzaj, jakby to powiedzieć, takiego triumfu trochę. Zobaczcie, potrafię się tak zorganizować, że się tam mieszczę. Ja, jak patrzę na to jako antropolog, to powiedziałbym, to jest właściwie cudowny powrót. Po takim ogromnym kręgu wróciliśmy do momentu, w którym żyli łowcy i zbieracze. Ci, którzy kiedyś zasiedlali wielkie przestrzenie, na przykład Australii czy Afryki. Na czym polegało ich życie? Na tym, że mieli wszystkiego po jednej sztuce. Nie 7 par spodni czy 15 garsonek i 5 torebek na przykład, tylko po jednej sztuce. Tyle, ile potrafili wziąć ze sobą, idąc w podróż. Jak się coś zepsuło, to sami robili nowy albo prosili eksperta od łuku, od kosza, od przepaski biodrowej, żeby im to zrobił. Te mikrokawalerki sprawiły, że oto mamy współczesnych łowców i zbieraczy, którzy mają wszystkiego po jednej sztuce. Jest taka osoba trochę uchodząca za gwiazdę, bo ona w tej mikrokawalerce nie dość, że sama żyje, to przyjmuje gości. Ma w takim malutkim okienku dwie rośliny i jeszcze żyje z kotem. No kota nikt nie zapytał o zdanie, jak mu jest, ale ta osoba się rzeczywiście kreuje na taką bohaterkę, a mówiąc trochę bardziej poważnie, najprawdopodobniej taki w ogóle jest kierunek. To znaczy nie ulega wątpliwości, że my jako ludzie będziemy się musieli uskramniać. Bo jeśli się nie uskromnimy, to za jedno pokolenie, góra za dwa pokolenia będziemy żyli w warunkach nie do zniesienia. Gdzie będzie brakowało wody, węgla, paliwa, gdzie będzie klimat no co chwilę wstrząsany tornadami, jakimiś opadami, które będą miały katastrofalne skutki. Musimy się uskromnić. A żeby to tak nie brzmiało trochę jak z katedra, to muszę się Państwu przyznać do jednego, udało mi się to osiągnąć, bo długo myślałem, co zrobić, jak się tu uskramniać. No jeżdżę pociągiem na przykład, ale to jest łatwe i to jest proste. Jak kupuję nową rzecz, to tylko pod jednym warunkiem. Że drugą starą oddaję. Jak to ułatwia życie? Już parę razy miałem w rękach koszulę jakąś fajną albo marynarkę, albo potem, no ale zaraz, co mam wyrzucić? Przecież to wszystko, co mam, jest dobre. W sumie mi się podoba, jeszcze na mnie pasuje i odwieszam. Polecam taki sposób.
Nie wyrzucić, tylko obieg zamknięty.
Tak, oddać.
Tak jest, oddać. No więc właśnie, nie żałuj, że Poznań jest królestwem mikrokawalerek, bo to jest bardzo wyraźny trend w tej chwili i jest to jakiś rodzaj manifestacji ekologicznej także, prawda?
Chciałbym to tak rozumieć, ale w istocie to chyba jednak na razie chodzi o to, że mamy studentów nie stać na większe mieszkania, po prostu. Ale spróbujmy w tym też zobaczyć no właśnie tą zieloną żarówkę, która mówi, no może to jednak się zamieni w taki bardziej pozytywny trend, a nie przymus po prostu.
Ona na razie mruga, ta żarówka, jeszcze się nie pali pełnym światłem, ale takie sygnały i takie powody decyzji zamieszkania w takich miejscach już się pojawiają i to rzeczywiście jest całkiem dobry trend. No niewiele większe niektóre z tych domów od tych mikrokawalerek.
Nie, to tylko prawdopodobnie wygląda tak na tych zdjęciach. No oczywiście Trump Tower jest gigantyczny, te litery Trump są złote, wiadomo, cały ten pan jest ze złota. To po lewej, ale to tylko na zasadzie pewnego przypomnienia, tak? Zobaczcie Państwo, trzy budowle na planie koła, dwie współczesne, no to już takie wielorodzinne mrówkowce, które są kwadratowo-prostokątne. Jurta, która jest ogromna, która może pomieścić całkiem sporą rodzinę. Iglo budowane na dalekiej północy przez mieszkających w regionach arktycznych Inuitów. Niesamowity wynalazek, jeden z najbardziej genialnych wynalazków świata. Chyba nawet sztuczna inteligencja miałaby problem, żeby coś takiego od zera wymyśleć. Tak? To znaczy w tych najtrudniejszych warunkach, w jakich mieszkają ludzie, śnieg, który jest przeciwnikiem, wrogiem, tak wykorzystać, żeby się stał sojusznikiem, żeby nie mroził, tylko ogrzewał. No to jest absolutnie, absolutnie genialne i to tak zrobione, że w środku jeszcze można zapalić takie lampy, które są napędzane tłuszczem i ten śnieg powoli topnieje, ale nigdy nie grozi nam zawalenie, ani to, że przed zimą ten dom przestanie istnieć. No i wreszcie tam najdalej po prawej stożkowy namiot stawiany na preriach amerykańskich, zwykle nazywany wigwamem, ale to jest zła nazwa, błędna. Wigwam to jest taki kopulasty szałas z kory brzozowej, a to ten stożkowy namiot, teraz zwykle przykrywany płótnem takim żaglowym, kiedyś z cienko garbowanych skór bizonich, nazywa się tipi, czyli po prostu dom.
Chodźmy dalej, to znaczy pokażmy następną planszę. Od takich domów zaczyna się twoja opowieść o domach. To są domy, w których można zamieszkać, ale nie są to nasze domy. A powiedzenie, zdaje się, było jakieś takie nasze polskie, ciasny, ale własny i tego typu, prawda? Tymczasem coraz częściej dobrze czujemy się także w domach, które należą do innych. Naprawdę można się tam też czuć jak w domu?
Rzeczywiście od tego przykładu zaczyna się moja książka. Pomyślałem sobie, że może warto zacząć od takiego przewrotnego, a może nieoczywistego przykładu, jakim jest firma Airbnb. Od 2007 roku ta usługa istnieje, już jest dostępna właściwie w skali globalnej. Pomysł jest prosty. Jak gdzieś wyjeżdżamy, to nie korzystamy z usług sieci hotelowych, bo te sieci są bardzo do siebie podobne, bo to jest trochę taki noclegowy McDonald's, wszędzie jest to samo. Jesteśmy traktowani jak klienci, chłodno, z dystansem. Chodzi o przerób, o 15 możemy wejść, o 13 ma już nas nie być. Bardzo to jest rzeczywiście takie ztechnicyzowane, zmechanizowane. No więc ktoś padł na pomysł, że może ludzie będą nawzajem sobie wynajmować własne, prywatne mieszkania, domy albo pokoje w tych mieszkaniach bądź domach. Idea okazała się na tyle nośna, że jak mówią dane statystyczne, każdej nocy około 2 milionów ludzi korzysta z tej usługi. Każdej nocy. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka to jest gigantyczna skala. I rzeczywiście wszystko było napędzane tą ideą, że będzie inaczej. Że będziemy, jak pojedziemy, bo ja wiem, do Barcelony albo do Lublina, to poczujemy się bardziej na miejscu. Bo to nie będzie jakaś europejska sieć hoteli, tylko mieszkanie człowieka, który tam mieszka i to pozwoli nam bardziej doświadczyć tego, co Francuzi nazywają couleur local, czyli takiego kolorytu lokalnego. I być może na samym początku to tak wyglądało, natomiast dziś już nie. Chyba skala spowodowała, że ta usługa i ta wizja, ten miraż, że będziemy blisko normalnego życia, niestety zamienił się po prostu w wynajmowane kolejne mieszkania. Wszelkie badania, do których udało mi się dotrzeć, pokazują, że goście Airbnb nie wchodzą w długie relacje z gospodarzami. To są zwykle takie zdawkowe, czysto techniczne rozmowy, jak odebrać klucz, nie wiem, obsługa, instrukcja obsługi łazienki, kuchni albo jeszcze kilka innych informacji o tym, że nie wolno organizować wieczorów panieńskich i kawalerskich i tyle. To się nie przełożyło na bliskość między ludźmi. Co więcej, to się przełożyło też na tworzenie takiej wyabstrahowanej przestrzeni. Badacze, którzy rozmawiają z ludźmi wynajmującymi swoje mieszkania na cele Airbnb, mówią, że to jest zwykle sezonowe, czyli zimą mieszkamy, obchodzimy święta. Jak się zaczyna ten sezon dużego ruchu turystycznego, to te mieszkania są wynajmowane. Co trzeba zrobić, żeby wynająć mieszkanie? Pierwsza rzecz, ogałacamy je z własnych, prywatnych rzeczy. Zdjęcia, książki, obrazy, bibeloty, pamiątki, wszystko, co jest moje, wszystko, co wyróżnia mój dom spośród innych, znika.
Robimy hotel.
Wchodzimy do przestrzeni niemal hotelowej, choć nie ma neonu hotel i nie ma recepcji. To jest zatem dość ciekawa opowieść. Przypomnę, 2007 rok, minęło 15-16 lat od tego momentu i bardzo duża zmiana, czyli znów nastąpiła komercjalizacja, znów właściwie okazało się, że duża skala prowadzi do takich relacji, które są raczej relacjami klienckimi niż takimi zbliżeniowymi. No i jeszcze jedna rzecz, gdy o tym mowa, to może warto wspomnieć. Największe centra usług Airbnb, no to takie miasta, jak wspomniana już przeze mnie Barcelona albo Amsterdam, kolejny taki hit, to się natychmiast też sprzęgło z tanimi liniami lotniczymi. Te osławione bilety za 30 zł czy za jeszcze niższe kwoty, to oczywiście nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. To jest dziwaczny ze wszechmiar pomysł. No ale ci, którzy korzystają z tych linii, zdają się raczej cieszyć niż zastanawiać, dlaczego tak jest. A efekt jest jaki? Co roku do Amsterdamu przyjeżdża 20 razy więcej ludzi niż tam mieszka. Więc jak sobie lecimy do Amsterdamu albo do Barcelony, to proszę Państwa, nie miejcie złudzeń. Zdecydowana większość ludzi, którą spotykacie, to są turyści, nie miejscowi. A więc, jak wynajmujecie mieszkanie w Airbnb, to trafiacie do niby to prywatnej przestrzeni, ale ona jest właściwie na prawach hotelu i ludzie, których spotykacie, to są wam podobni turyści. Taki jest efekt masowej, taniej turystyki. Dość przykry w sumie.
Przy Placu Świętego Marka w Wenecji jeszcze kilkanaście lat temu mieszkał podobno jeden tubylec, ale już się wyprowadził. Także tam już
podobna historia jest z poznańskiego Starego Rynku. Kiedyś to był najbardziej prestiżowy adres w mieście. W latach 60. mieszkali tam notable i ich rodziny. Został jeden mieszkaniec dzisiaj, bo już jest na tyle niedołężny i stary, że się nie może wyprowadzić, a miejsce jest upiorne do mieszkania. Nie tylko dlatego, że od 3 lat trwa tam niekończący się chyba remont, ale że jeszcze przed remontem to było takie miejsce, gdzie nie można oczywiście podjechać własnym autem, gdzie trudno jest się odwiedzić. Nieustanny ruch i gwar, a ten ruch i gwar turystyczny sprawia też, że poznikały miejsca, w których taki człowiek może sobie odpocząć i oczywiście ceny windują się bardzo do góry. No to jest taki efekt, który właściwie spotykamy we wszystkich miastach, które są centrami ruchu turystycznego.
To jedźmy w takim razie w świat, poprosimy o kolejny slajd.
Teraz jesteśmy, proszę Państwa, w Amazonii. Przy okazji arktycznego iglo mówiłem o niesamowitym wynalazku technologicznym i właściwie mógłbym to samo teraz powtórzyć. To, co Państwo widzicie, to jest gigantyczna budowla, która może być domem dla nawet 400 ludzi, dla kilkudziesięciu rodzin. Budowla mniej więcej na planie koła, część zadaszona, przeznaczona dla rodzin. Każda rodzina ma swój boks, powiedzielibyśmy. Tam są hamaki, kolejny niezwykły wynalazek. Przy tych hamakach ognisko, różne sprzęty związane z rodziną, a na środku otwarta przestrzeń, która zwyczajowo służy jako plac zabaw dla dzieci, a kiedy jest jakiś czas na rytuał, to tam się te rytuały przeprowadza. Każdego ranka to miejsce wspólne, ta przestrzeń publiczna jest sprzątana i ona rzeczywiście jest bardzo bezpieczna i czysta. To, co najbardziej interesujące, to nie tylko sposób, w jaki techniczny, stricte techniczny sposób, w jaki ten wielki dom powstaje, ale też z czego on powstaje. No jesteśmy w Amazonii, trzeba znaleźć rozległą polanę, bo taki dom może mieć nawet 100 metrów średnicy. W dodatku trzeba tak go zbudować, żeby przy ewentualnej wichurze przewracające się drzewa nie upadły na dach i go nie połamały. Ten dom w całości zbudowany jest z roślin. Od ziemi po najwyższą część dachu. Używa się tego wszystkiego, co jest bardzo blisko, ale do czego potrzeba niezwykle wyrafinowanej wiedzy botanicznej. Wyliczono, że co najmniej kilkadziesiąt, ponad 30 gatunków roślin jest wykorzystywanych przy budowie tej konstrukcji. To są oczywiście pnie, gałęzie, liście, korzenie, kora, pnącza, liany. Wszystko, co da się wykorzystać. A więc dom całkowicie biodegradowalny. Dom, który jest zamieszkiwany przez kilka lat, choć jego budowa trwa nawet do pół roku, jest przedsięwzięciem takim gromadzkim, zbiorowym. Wszyscy, którzy mogą, nie są chorzy i nie są małymi dziećmi, w tej budowie pomagają. Szacuje się, ktoś to dokładnie wyliczył, że żeby upleść dach, który będzie odporny na czasami rzęsiste opady deszczu, kiedy zbliża się ta pora, kiedy nadchodzi ta pora, a jednocześnie, żeby był przewiewny i żeby dym z ognisk łatwo się ulatniał, to trzeba na 1 m² dachu zużyć 160 palmowych liści. Co więcej, każdy z tych liści, wyobrażacie sobie Państwo, jest taki szeroki, przez środek biegnie ta struna, jest składany na pół. I żeby się nie rozłożył, to te dwie połówki łączone są właśnie specjalnym korzeniem, żeby to usztywnić. 160 liści, jeden obok drugiego, kilka warstw, żeby stworzyć 1 m² tego poszycia dachowego. Na cały dach około 500 000 liści. Gigantyczne przedsięwzięcie, wielki nakład pracy, ale rzeczywiście miejsce, które jest bezpieczne, które, jak mówiłem, chroni przed słońcem, przed deszczem, przed wiatrem, a jednocześnie zachowuje tą potrzebną wentylację. To jest akurat dom zbudowany przez Janomami, taką grupę liczącą około 20 tysięcy mężczyzn i kobiet dzisiaj. Oni żyją na północy Brazylii. Pytanie o to, skąd w ogóle taki pomysł, jak to zrobili, gdzie są ci janomamscy inżynierowie? Pokazują na drzewo, mówią tam. Bo są przekonani, że oni się tego nauczyli od ptaków. Są takie ptaki, które budują bardzo skomplikowane, mające nawet 1,5 m długości gniazda. kształcie takiego rękawa, w kształcie takiego wydłużonego rękawa. I to jest bardzo złożona budowla oparta o gałęzie drzew, które są jakby takim naturalnym szkieletem i na to te ptaki potrafią nałożyć w bardzo skomplikowanym wzorze kolejne gałęzie i stworzyć bardzo odporne, jednocześnie lekkie i przewiewne gniazdo. I sami Janomami mówią, że to są ci inżynierowie i oni kiedyś, kiedy świat był jeszcze młody, używają takiej formuły, bardzo ją lubię, jest taka poetycka, kiedy świat był jeszcze młody, to ich przodkowie od tych koli nauczyli się budować te fantastyczne domy. Takie domy powstają do dzisiaj, choć Janomami mają bardzo wiele problemów związanych z tym, że no właściwie to ich naturalne terytorium się kurczy, że co chwilę pojawiają się, a to studenci, którzy chcą sobie zrobić z nimi zdjęcie, a potem się na końcu okazuje, że się trzeba nimi opiekować, bo oni nic nie umieją, nie wiedzą jak tam żyć, jak zdobyć wodę, jedzenie. Bardzo ryzykowne są takie wyprawy, no ale oczywiście pojawiają się tam też poszukiwacze złota, poszukiwacze ropy naftowej, bo cała Amazonia jest gigantycznym rezerwuarem tych zasobów, ale ciągle te domy powstają.
Zobaczcie Państwo, jaka w takim razie to jest opowieść o tych ludziach, prawda? Jaki jest ich system wartości, jak oni się umieszczają wobec natury, wobec świata.
Jak mówiłem, dom całkowicie biodegradowalny. A zobaczcie Państwo, my żyjemy w takim dziwnym świecie, niby to cywilizowanym i bardzo wyrafinowanym, a tworzywo, które w zasadzie w ogóle się nie degraduje, czyli plastik, jest stosowany do jednorazowych opakowań albo jednorazowych kubków. Tak? Nasz świat.
No właśnie. Chodźmy do następnej opowieści. Poprosimy o kolejny slajd.
Jesteśmy, proszę Państwa, na Borneo. I tutaj pozwólcie Państwo na chwilę prywaty. Kiedy się wybierałem na Borneo, to miałem przed oczami fantastyczny obraz zielonej dżungli pełnej orangutanów, spowitej mgłą. Coś cudownego. No niestety nic z tego. Borneo jest strasznie zdegradowane z tego powodu, że no rośnie na całym świecie niemal bez przerwy, choć ostatnio trochę słabiej, zapotrzebowanie na olej palmowy. Popatrzcie na składniki tego, co używacie w swoich kuchniach, no to będzie wiadomo skąd to zapotrzebowanie. I są karczowiska, jedzie się przez wiele kilometrów i są smętne karczowiska, nie ma śladu po zielonej dżungli, o orangutanach nie wspominając. Ale mieszkają tam nadal Dajakowie. Pierwsza ludność, która się tam pojawiła, i Dajakowie są kolejnymi mistrzami architektury i kolejnym ciekawym przykładem, jeśli idzie o budowę domu, bo oni stawiają, podobnie jak Janomami w Amazonii, domy wielorodzinne pod jednym wysokim dachem, dachem sięgającym nawet 10 metrów wysokości. Może mieszkać kilkadziesiąt rodzin, czyli kilkaset osób, łatwo to przeliczyć. Domy są stawiane na bardzo solidnych palach. Podłoga jest robiona z drewna żelaznego, niezwykle trwałego i też nie poddającego się inwazji tych wszystkich drobnych insektów i owadów, które drewno niszczą, i podzielone na boksy. Dlatego pozwoliłem sobie powiedzieć, że to są takie szeregowce z dżungli. Jak mówię, dokładnie ten sam pomysł, jak te bliźniaki podmiejskie budowane w wielu miejscach Polski. Rozdział opowiadający o tych domach nazywa się...
Z dźwięku.
Dom z dźwięków. No właśnie, bo on pozornie jest zbudowany z tych różnych rodzajów drewna i wymaga wielu nakładów pracy i służy no, 3-4 pokoleniom, zanim nie ulegnie zniszczeniu i takiej powolnej erozji. Potem trzeba stawiać nowy, co znów jest gigantycznym wysiłkiem. Ale jest inny klej, który powoduje, że mieszkający tam ludzie czują, że ten wielki dom jest ich wspólnym miejscem. Zamieszkała tam kiedyś antropolożka, wynajęto jej jeden z tych boksów gdzieś w środku. I ona tam weszła, każdy z tych boksów ma takie trzy przestrzenie. To, co jest najbliżej tego zewnętrznego, otwartego tarasu, gdzie można sobie spacerować, rozmawiać, palić tytoń i spotykać innych, to potem za bambusową ścianą jest miejsce, gdzie rodzina przygotowuje sobie posiłek, ognisko. I tam też można włożyć głowę, zajrzeć i powiedzieć dzień dobry. Trochę dalej mamy kolejną ściankę i jest miejsce, gdzie rodzina spożywa posiłek. Tam już nie można wejść. Spożywamy posiłek w gronie rodzinnym. I wreszcie za trzecią ścianką, najbardziej w głębi, jest miejsce, gdzie rodzina śpi, są sypialnie. No i takie miejsce dostała owa antropolożka, o której mówiłem. Wszystko się zgadzało z tych opisów, ale szybko zauważyła, że w tych ścianach zewnętrznych, gdzie są sąsiedzi, są duże szpary. Jakoś czuła się nieswojo, albo będą podglądać, albo białaska przyjechała, będą ciekawi, co tam mam pod spodem. Zaczęła te dziury zatykać. No i szybko się zorientowała, że coś jest nie tak. Że ludzie patrzą na nią podejrzliwie, że ludzie patrzą na nią dość dziwnie i ci, którzy się wcześniej uśmiechali, miny mają skwaszone. Szybko się okazało, że ona zatykając te dziury narusza wewnętrzną strukturę tego domu. Ta struktura polega na tym, że ludzie przebywając we własnej przestrzeni i na przykład gotując strawę nad ogniem, rozmawiają sobie z kimś, kto jest 5 domów dalej. Przez te szpary dźwięk się niesie. Co tam, sąsiadka, u ciebie? A, u mnie dobrze. A spytaj tą na końcu, czy tam nie ma trochę soli, bo mi na przykład potrzeba do ryżu. To brzmi może banalnie, ale w ten sposób tworzy się codzienne, rutynowe poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Wiecie państwo, co dla dajaków jest najbardziej smutne? Sama osoba pojedyncza. Jeśli się kogoś spotyka samego w dżungli, to jest podejrzenie, że albo jest chory, albo że opanował go zły duch. Oni żyją we wspólnocie. Wspólnota jest całym światem, całym kosmosem. Kiedy przez tą pierwszą ściankę widać, że w jakimś domostwie nie pali się ogień, a ogień musi się palić, bo wiadomo, że ktoś tam jest w środku, natychmiast jest interwencja. Co się stało? Czy może jesteście chorzy? Może trzeba wam pomóc? Kolejny, inny przejaw tego, że coś się dzieje złego, bałagan. Jak ktoś ma bałagan przed chatą, natychmiast jest interwencja. No halo, my tu żyjemy razem. Zbierajcie te rzeczy, które pozostawiliście. I kiedy się dajaków pyta o to, czy naprawdę ten sposób takiego kolektywnego życia jest najlepszy na świecie, czy nie lepiej sobie zbudować domek i tam ogródeczek i spełniać się osobno, pojedynczo, są zupełnie zdziwieni i mówią, że ten długi dom to jest jedyny sposób, w jaki może żyć cywilizowany człowiek.